Aleksander Śliwka, reprezentant Polski w siatkówce.
Olku, co Cię motywuje? Może nie tylko w siatkówce, ale tak w ogóle.
Motywuje mnie chęć bycia kimś, bycia zapamiętanym, jeśli chodzi o sport szczególnie. Bycia zapamiętanym, bycia człowiekiem, który wiele osiągnął i może inspirować następne, nie wiem, może nie pokolenia, ale młodych ludzi szczególnie do uprawiania sportu, do wybrania tej ścieżki, którą uważam jest może nieodpowiednią, bo są różne ścieżki oczywiście dla młodych ludzi, w których mogą się realizować, ale sport jest z pewnością tą, której ja doświadczyłem i którą mogę polecić.
Twoje mocne strony, co jest twoim atutem? Co jest, czujesz, że tak, tu jest moja siła. Też szeroko, niekoniecznie siatkarsko.
Dobrze, myślę, że zaczynając od sportu, bo tu jest mi zdecydowanie łatwiej, myślę, że wszechstronność. Mhm. Myślę, że potrafię zrobić wiele rzeczy na dobrym poziomie. Może niekoniecznie są elementy, w których zawodnicy, nawet mojej drużyny czy tutaj reprezentacji są lepsi ode mnie. Natomiast ja we wszystkich elementach jestem na tyle solidny, powiedzmy, że tworzy to gdzieś obraz na takiego wszechstronnego zawodnika, który gdzieś w każdym miejscu na boisku się odnajdzie i jest w stanie pomóc i wkomponować się w każde miejsce. Jeśli chodzi o życie, myślę, że zrobiłem duży postęp, jeśli chodzi o spokój i chłodne podejście do wielu rzeczy. I jako już troszkę starszy chłopak, mężczyzna, zrobiłem postęp na tym polu.
Niektórzy twierdzą, no właśnie, to są dwie szkoły. Niektórzy mówią, że porażka wcale niczego nie uczy. Jak ty uważasz? Bo może właśnie gdzieś jakaś porażka czegoś cię nauczyła. Czy porażki uczą w ogóle? I jeśli tak, to czy ty masz taki swój własny przykład?
Zdecydowanie. Myślę, że porażki uczą. W sporcie porażka jest nieodłącznym elementem, codziennością, bo i na treningach coś nam nie wychodzi i przegrywamy mecze, przegrywamy czasem ważne turnieje, na które bardzo długo pracowaliśmy, aby zdobyć w nich medale czy wznieść w górę trofea. I z pewnością porażki bolą i siedzą niektóre do dziś i będą pewnie siedzieć przez resztę sportowej przygody. Natomiast z pewnością ważną rzeczą jest, aby wyciągać z nich wnioski i rzeczywiście lekcje i wyciągać lekcje i być lepiej przygotowany na następną próbę.
Jeśli twój trener prosi cię o coś, z czym się absolutnie nie zgadzasz, co jest wbrew tobie, reagujesz, nie reagujesz, jak sobie z tym radzisz?
Kiedyś, kiedy byłem młodszy, to gdzieś tam mógłbym przewrócić oczami i spróbować na siłę pokazać, że to nie jest to. Natomiast dziś jestem raczej zawodnikiem, który ewentualnie spróbuje to przedyskutować, zapytać trenera o zdanie i wspólnie, może nie zapytać o wytłumaczenie, dlaczego w ten sposób będziemy to robić. I myślę, że jest to dużo lepsze podejście.
A jaka jest twoim zdaniem różnica między byciem dobrym sportowcem, a wybitnym sportowcem? Co to znaczy dobry, co znaczy wybitny?
Myślę, że chodzi o regularność. Dobry sportowiec osiąga gdzieś tam, nie wiem, jeden sukces podczas swojej kariery, czy raz na jakiś czas coś się uda. A ci wybitni sportowcy, ci, którzy są wymieniani wśród tych najlepszych w historii, najlepszych na świecie obecnie, cały czas są wymieniani jako ci najlepsi, zdobywają regularnie trofea, są w najlepszych drużynach i ich, może powiem, taki prime, nazwijmy to, trwa przez dłuższy czas.
Jakie cechy wymieniliby twoi przyjaciele, gdyby próbowali ci tak w trzech szybkich, krótkich słowach na szybko opisać? To jakich by słów użyli? Jak sądzisz? Trzech prostych słów.
I opisać mnie? To są bardzo trudne pytania. Ciężko jest wyjść ze swojego ciała, jest gdzieś
złapać
odpowiednią perspektywę, ale myślę, że na pewno jednym słowem, które bym wymienił, byłaby ambicja. Jestem osobą ambitną. Jeśli chodzi o inne rzeczy, ciężko mi powiedzieć. Nie chcę czegoś tutaj przekoloryzować.
Dobra, a czego ci będzie brakowało, kiedy już przestaniesz grać zawodową w siatkówkę? Jesteś już w stanie dziś powiedzieć, tak, tego mi na pewno będzie brakowało?
Czasami próbuję o tym myśleć. Są to gdzieś zalążki myślenia, co zrobię po, ale nie jest łatwo. Myślę, że z czasem będę musiał jeszcze bardziej intensywnie spróbować sobie ułożyć w głowie plan, ułożyć sobie w głowie to, jak przede wszystkim mentalnie podejdzie się do nowego życia, to jest tak naprawdę nowe otwarcie dla sportowców. I nierzadko jest to ciężkie. Ciężkie nowe otwarcie, trzeba się odnaleźć. Nie ma przede wszystkim tych emocji związanych ze sportem, z rywalizacją, które nas napędzają tak naprawdę zawsze do poświęceń, do codziennego treningu i dodawania z siebie wszystkiego. Nie ma też określonego planu dnia. My jako sportowcy w drużynie, funkcjonujący w grupie, zawsze mamy określony plan dnia. Jemy o danej porze, mamy o danej porze trening. Wszystko, całe nasze życie w tej chwili podporządkowujemy tego, jak wygląda nasz plan.
Ktoś w zasadzie o pewnych rzeczach za was myśli, prawda? To jest troszkę coś takiego, prawda?
Dokładnie. Słuchając też właśnie bardziej doświadczonych chłopaków, kolegów z boiska, którzy już tę karierę zakończyli, oni też zwracali na to uwagę właśnie, że wszystko musisz nagle sam sobie zaplanować. To ty jesteś człowiekiem, który decyduje o swoim życiu i nie jest łatwo się na to przestawić. Ale gdy złapie się już tą kontrolę, myślę i rzeczywiście będzie się miało konkretny plan, co chce w życiu robić, to może być naprawdę wspaniała druga część. Nie wiem, czy druga część, czy po prostu kolejna część naszego życia.
To jest trochę tak, jakby tylko mówimy o dobrym nałogu, bo sport jest dobrym nałogiem, czyli tu będzie trzeba jeden nałóg zastąpić drugim dobrym nałogiem. Dobra, wy odejdźmy od tej siatkówki. Gdybyś mógł wybrać supermoc, coś absolutnie, umiejętność czy wiedza jakaś kosmiczna, ponadludzka, miałbyś taką jedną do wyboru?
Nie wiem, musiałbym się nad tym zastanowić. Takie szybkie pytania czasem determinują odpowiedzi, których się nie przemyśli.
Ale czasami intuicja. No.
Czasami intuicja.
Jutro może byś wybrał inną supermoc, tu i teraz.
Nie wiem, być może chciałbym sprawić, żeby wszyscy ludzie wokół mnie, ale ludzie, którym mi zależy, byli szczęśliwi i zdrowi.
Aura szczęścia, otoczony aurą dającą szczęście. Fajny pomysł.
Powiedzmy tak, bo nie wiem, czy chciałbym być nieśmiertelny, bo to też nosiłoby za sobą inne gdzieś tam konsekwencje, komplikacje. Nie wiem, latanie być może byłoby bardzo ciekawym rzeczą, ale może wybiorę coś takiego.
Dobrze, a jeżeli mógłbyś iść na kolację z dowolną osobą dziś na świecie. Powiedzmy z taką osobą, którą prawdopodobieństwo, że spotkasz przez przypadek, jest niewielkie. To byłaby taka osoba?
Chciałbym powiedzieć ze swoją narzeczoną na kolację oczywiście.
No, ale podejrzewam.
Ale jeśli mówisz mi o osobach,
no takie,
których
nigdy nie spotkałem. Nierealne rzeczy.
Myślę, że wybrałbym jakąś ikonę sportu. Mhm. Z teraźniejszości lub przeszłości, która bardzo mnie zaciekawiała. Być może byłby to koszykarz. Nie wiem, może LeBron James, świętej pamięci Kobe Bryant, może osoby, o których zapytałbym o ich tajniki, o ich podejście, o pewne anegdoty związane też z wielką koszykówką, ponieważ bardzo mnie to interesuje, więc myślę, że byłby to ten kierunek. Mhm.
A to skoro jesteśmy przy sporcie, już wiemy, co Cię fascynuje poza siatkówką, a jaki jest najbardziej nudny dla Ciebie sport? Coś, co Cię po prostu przy już pierwszym podejściu, że tak powiem, tak nudzi potwornie, jako oglądacza, jako widza?
Myślę, że każdy sport na swój sposób, kiedy zna się jego tajniki, zna się jego zasady, potrafi ludzi ekscytować. Natomiast mi osobiście nie mam, nie wiem, może cierpliwości, może nie mam takiego zainteresowania sportem, jakim jest snooker. I często, kiedy widzę snookera, to po prostu przełączam na coś innego.
No dobra. Załóżmy, że Bóg istnieje, stoisz u bram niebios, a Bóg pyta: Olek, tak powiedz mi uczciwie, dlaczego ja Cię mam do tego nieba wpuścić? Co byś mu powiedział?
Doceniam bardzo kreatywność tych wszystkich pytań. Za co ja mam Cię wpuścić? Cóż, ja staram się być osobą, którą obchodzi to, co się dzieje z ludźmi obok niej, co dzieje się z ludźmi, z którymi żyję, na których mi zależy. Staram się być dla nich dobry, pomagać im. I myślę, że to byłoby gdzieś może cechą, którą... Staram się nie być w życiu egoistą, a staram się zadowolić ludzi, którzy gdzieś, z którymi współpracuję, na których mi zależy, którzy są blisko mnie.
A co to znaczy być prawdziwym mężczyzną według Ciebie? Czyli co to znaczy bycie męskim?
Myślę, że to znaczy mieć swoją osobowość, nie starać się być kimś na pokaz, a i też mieć prawo i nie bać się swoich emocji, bo myślę, że może bycie prawdziwym mężczyzną może kojarzyć się z, nie wiem, brakiem płaczu, brakiem takich, nie wiem, negatywnych emocji, smutku. Myślę, że każdy ma takie momenty w swoim życiu i absolutnie nie można, nie trzeba się ich bać. Myślę, że to dla mnie będzie taka recepta.
Czyli słabość jest też elementem męskości, tak można by to trochę powiedzieć. Okazanie tej słabości, prawda?
Tak, myślę, że tak.
Dobrze, to jeszcze chciałbym... Co było fajne, kiedy byłeś dzieckiem? No, a już nie możesz tego robić, bo nie jesteś dzieckiem.
Cóż, no życie dziecka jest beztroskie i z pewnością to co robi dziecko, nie ma wpływu na to, co się dzieje w jego życiu, bo jeśli dziecko coś nabroi, to zaraz rodzice rozwiążą ten temat i bawisz się dalej. W życiu dorosłym z pewnością jest większa odpowiedzialność za swoje czyny, za to, co się robi. Myślę, że to jest taka największa różnica, jeśli chodzi o życie dziecka, choć oczywiście zawsze miło wspominam bycie dzieckiem, zabawę, grę w piłkę, beztroską. I to były, myślę, że każdy z nas oczywiście wspomina z uśmiechem bycie dzieckiem i
czasy zabawy. Najczęściej. Dobrze, umówmy się, jest wolna posada w cyrku i musisz ją wziąć, tylko nie biletera czy sprzedawcy.
Ja może wrócę jeszcze do tematu dzieci,
no,
bo też sam, nawet będąc teraz dorosłym mężczyzną, bardzo lubię bawić się z dziećmi, bardzo lubię tą ich energię, tą ich bezinteresowność, szczerość i czerpanie radości tak naprawdę z wszystkiego, co można, z prostych rzeczy, które można robić, i bardzo lubię przebywać z dziećmi, bawić się z nimi i śmiać się i czerpać tą pozytywną energię.
No to cyrk jest idealnym pytaniem, bo do cyrku chodzą najczęściej dzieci i to im sprawia frajdę. Musisz być artystą cyrkowym, to jakim tym artystą byś był przy takim? Skoczkiem, iluzjonistą, może klaunem, żeby rozśmieszać. To jest trudne, to wcale nie takie łatwe.
No to nie jest łatwe pytanie, bo tak naprawdę w cyrku byłem może raz czy dwa w życiu i tak nie do końca pamiętam. Pamiętam, że na pewno jest klaun, na pewno są ludzie, którzy gdzieś robią różne akrobacje.
Są ci prestidigitatorzy, magicy, iluzjoniści i treserzy, no to tak. Okay. Najbliżej byłoby ci do kogo?
Nie wiem, może...
Ja bym magika bardzo... w tobie widział.
Okej, okay, to jest naprawdę pytanie, na które bardzo, bardzo ciężko odpowiedzieć, bo nie mam predyspozycji ani umiejętności do bycia w cyrku.
Ale coś takie la David Copperfield, wiesz, facet fruwa.
Może gdybym potrafił coś takiego robić i potrafiłbym tworzyć magię, z pewnością mógłbym coś takiego robić, ale nie są to proste rzeczy.
No tak, ci mówiłem tego magika. Okej, okay, to na koniec. 24 godziny możesz robić, co chcesz. Hulaj dusza, piekła nie ma, nikt cię nie ocenia, nikt cię nie wartościuje. To jest twoje 24 godziny. To jak by one wyglądały?
Nie wiem, to też jest rzecz, na którą trzeba by było się przygotować. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że nie zrobiłbym rzeczy, za które ktoś by mnie zamknął do więzienia, gdyby już wróciło. Wróciło to ocenianie, więc raczej w tą stronę bym nie poszedł, bo też chodziłoby potem o sumienie, ale myślę, że tak, że chciałbym zrobić coś bardzo pozytywnego, może gdzieś zebrać szybko jakąś dużą ilość pieniędzy, aby pomóc ludziom, pomóc, nie wiem, chorym ludziom, którzy potrzebują pomocy, powiedzmy.
Bardzo dziękuję.